Dźwięk, który otacza nas na co dzień, może mieć bardzo duży wpływ na funkcjonowanie naszego ciała. Działa bowiem nie tylko na sam narząd słuchu, którym go odbieramy, ale też na inne narządy, a nawet całe układy. Jak hałas wpływa na ludzki organizm, o tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. Gościem audycji jest profesor Marek Rogowski, kierownik Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Zanim przystąpimy do tej najważniejszej części, czyli mówienia o hałasie i dlaczego on nam szkodzi, spróbujmy najpierw wyjaśnić, jak to się dzieje, że my coś w ogóle słyszymy?
Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że dźwięk to jest fala, która wszechstronnie nas otacza i w postaci tej fali energia akustyczna dociera do naszej błony bębenkowej, pobudza kosteczki słuchowe, a następnie płyny ślimaka, receptora naszego słuchu, tam znajdują się komórki słuchowe, tam powstaje fala wędrowna, następnie prąd w nerwie słuchowym i dociera ta informacja do naszej kory słuchowej. Można to porównać do wrzucenia kamienia do wody, wtedy rozchodzi się fala i ta fala dociera jako energia mechaniczna, dociera do receptora, w którym zamieniana jest na energię elektryczną i prąd płynie w naszym nerwie. I następnie dociera do odpowiednich odcinków drogi słuchowej, w końcu do kory słuchowej.
A jeśli chodzi o to, że mamy dwoje uszu, to jakieś znaczenie ma?
Oczywiście, bo jesteśmy otoczeni tym dźwiękiem ze wszystkich stron i w ten sposób mamy zachowane stereofoniczne słyszenie, kierunkowe słyszenie, które jest bardzo istotne w reakcjach człowieka na bodźce zewnętrzne.
To jest tylko ten dźwięk, który nam przez kanał słuchowy wchodzi, a czy w inny sposób też słyszymy?
Tak, dźwięki docierają do nas również pod wodą, docierają do nas przez przewodnictwo kostne. Zdarza się, że ktoś ma ucho zatkane na przykład woszkiem i wówczas też słyszy, jak ktoś głośno mówi, bo ten dźwięk dociera za pośrednictwem przewodnictwa kostnego.
Kiedy rozwija się nasz zmysł słuchu?
Bardzo wcześnie, bo w trzecim miesiącu życia płodowego już jest rozwinięte ucho wewnętrzne i od tego momentu noworodek przyszły, a w tym momencie płód słyszy to, co się dzieje w świecie zewnętrznym. Przez 24 godziny na dobę jesteśmy już informowani dźwiękami o świecie zewnętrznym.
Ale słyszy spod wody jakby.
No, słyszy to spod wody, ma pewną izolację, jest chroniony przed hałasem, ale może odczuwać przyjemne dźwięki i nieprzyjemne dźwięki.
A czy już wtedy można zauważyć, że coś jest nie w porządku z rozwojem tego przyszłego noworodka?
No, takie badania trwają, to jeszcze jest za wcześnie, żeby na etapie rozwoju płodowego badać słuch u dziecka. Oczywiście, jakby ktoś bardzo starał się, to można pewne reakcje fizyczne badać u dziecka, jego poruszanie się na dźwięki, które docierają, na przykład głośne do podawane do płynów płodowych.
A jeśli weźmiemy taką sytuację, że do trzeciego miesiąca rozwoju płodowego już słuch się nam wykształca, to co może go zakłócić, to wykształcanie?
No właśnie wtedy dziecko może, przyszły noworodek może być narażony na leki ototoksyczne na przykład, które mama przyjmuje nieświadomie, leki antybiotyki aminoglikozydowe, no szereg jest takich leków, które mogą uszkadzać ucho wewnętrzne, receptor słuchu, może być narażony na infekcje, urazy, to wszystko działa niekorzystnie w okresie życia płodowego.
A jeśli chodzi o te infekcje, to są te infekcje, którymi zakaża się organizm
mama.
Matki
tak
i to
jest.
Przenosi się na
tak.
ten
no
płód.
Tak, pamiętajmy o różyczce i innych chorobach odrze, które teraz staje się to dosyć popularne, a brak szczepień powoduje, że niechroniony jest również płód przed tego typu
szczepień matki.
Tak jest.
Czyli matka, która się nie zaszczepiła,
zachoruje.
Gdyby
zachorowała, staje wówczas w niebezpieczeństwie jest jej przyszłe dziecko.
Oprócz tego, co jeszcze może szkodzić? No mechaniczny uraz jakiś, to tylko wtedy, kiedy dojdzie do wypadku jakiegoś.
No i oczywiście jakiś nadmierny hałas, na pewno też przekraczający 100 decybeli, będzie niekorzystnie oddziaływał na ucho wewnętrzne płodu.
Czyli to, że niektórzy słuchają muzyki dużo i przyzwyczajają to dziecko do tego otoczenia, to dobrze jest.
No to jest w sumie bardzo dobrze, bo przyjemna muzyka, dźwięki, które każdy z przyjemnością słucha, są również przyjemne dla dziecka. Oczywiście unikać należy hałasu także w ciąży.
No właśnie, a dyskoteka?
No już mama w ciąży raczej na dyskotekę nie idzie, a tam ale może się zdarzyć 140 decybeli, to lepiej nie ryzykować.
No dobrze, to teraz mamy noworodka. Kiedy można zauważyć, że są jakieś problemy ze słyszeniem?
No, w tym celu mamy screening słuchu, aby wcześniej wychwycić niedosłuch u dziecka zaraz po urodzeniu i bezpośrednio po urodzeniu. Takie dzieci są badane, przeprowadzana jest pomiar emisji odakustycznych w czasie pobytu jeszcze na oddziale noworodkowym i wówczas można sobie wyrobić zdanie na temat słuchu. Dostaje każde takie przebadane dziecko odpowiedni dokument i jeżeli są wątpliwości co do badania, wykonywany jest drugi etap screeningu, czyli powtarzane są wykonanie emisji odakustycznych i jeszcze potencjały wywołane drogi słuchowej w referencyjnych ośrodkach.
Czyli to się dzieje tuż po urodzeniu od razu?
Bezpośrednio po urodzeniu jest przeprowadzany u prawie każdego noworodka w Polsce screening słuchu. To jest olbrzymia zdobycz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zresztą, która to zainicjowała.
A czy może się zdarzyć, że ktoś się przemknie przez ten screening i, że tak powiem, nie da się wyłapać, że ma jakieś problemy ze słuchem już w momencie urodzenia?
Tak, też się tak zdarza, że bezpośrednio po urodzeniu jest dobry słuch, a potem z przyczyn genetycznych pojawiają się uszkodzenia słuchu, które można wykryć w pierwszym, drugim roku życia. Także dziecko powinno być permanentnie monitorowane pod względem słuchu.
No to właśnie, to jakie to są te charakterystyczne objawy, na które powinniśmy zwracać uwagę? Znaczy my, rodzice, dziadkowie, wychowawcy w szkole, no ci, którzy obserwują dziecko na co dzień. Co powinno zaniepokoić i skierować właśnie w myśli, że może trzeba byłoby sprawdzić, czy ten słuch jest w porządku?
No tak, pamiętajmy o chorobach genetycznych. Najczęściej jest to mutacja specjalnego genu odpowiedzialnego za specyficzne białko powodujące szczelność nabłonka zmysłowego w ślimaku, w uchu wewnętrznym. I to w rodzinie się zdarzają przypadki głuchoty, więc należy szczególnie w takich rodzinach na to być uczulonym.
Czyli pierwszy sygnał to głuchota w rodzinie. Mówię już o objawach samych, które obserwujemy na danym dziecku.
To wszystko mogą podpowiedzieć nam pediatrzy, jak to się dzieje. Dziecko rozwija się, reaguje na bodźce dźwiękowe, na dźwięk głosu mamy, na dźwięk dziadka, babci. Także w kołysce to się już dzieje. Uśmiecha się, gdy do niego mówimy. Takie reakcje spontaniczne, które wynikają z prawidłowego rozwoju dziecka i w odpowiednim okresie pojawia się gaworzenie i reakcja na dźwięki stale poprawiająca się. Jeżeli tego brakuje, jeżeli dziecko nie odwraca głowy wtedy, kiedy do niego wołamy, no to może rodzić niepokój.
A czy może tak być, że słyszy tylko jednym uchem?
Może tak się zdarzyć, aczkolwiek to występuje raczej w wieku późniejszym. Na przykład przechorowanie świnki czasami daje uszkodzenie jednostronne uszkodzenie słuchu i często przypadkowo dopiero w szkole, jak dzieci w głuchy telefon na przykład się bawią, uświadamiają sobie, że jedno ucho nie działa, bo dziecko szepcze do ucha i nie może się bawić, bo nie słyszy.
A czy jakoś charakterystycznie się może zachowywać, kiedy słyszy tylko jednym uchem?
No tak, może zwracać główkę w drugą stronę, aczkolwiek dzieci bardzo szybko się adaptują do tej dysfunkcji i potrafią tym jednym uchom bardzo dużo nadrobić.
Ale to też jest bardzo niebezpieczne, bo one nie dają żadnego sygnału, że właśnie coś jest nie w porządku z tym słuchem i my możemy być świadomi tego, że o, wszystko słyszy, dobrze jest, a tu się okazuje, że tam jest problem.
Tak, że jednego ucha nie ma, no ale takie dzieci potrafią się dobrze rozwijać. Oczywiście w przypadku jednostronnej głuchoty można zawsze, jeśli mamy deficyt słuchu po tej stronie, zawsze pomóc dziecku. Są specjalne urządzenia, które pozwalają na taką poprawę.
I o tym jeszcze później powiemy więcej. A za chwilę spróbujemy opisać sobie, ile my słyszymy, jak ta częstotliwość i natężenie dźwięku wpływa na nas w poszczególnych etapach naszego życia. Dziś tematem audycji jest wpływ hałasu na nasze zdrowie, a gościem programu profesor Marek Rogowski, kierownik Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Panie profesorze, jaki jest zakres częstotliwości w kolejnych etapach życia, który słyszy przeciętny człowiek?
Dobrze słyszący, młody człowiek słyszy od 60 do 20 tysięcy herców, natomiast te wykorzystywane częstotliwości to są częstotliwości mowy, od 500-3 tysiące herców to jest nasza podstawa słyszenia.
A kiedy i z jakiego powodu nam ten słuch zaczyna powoli zmniejszać zakres słyszalności? No bo na przykład weźmy takie sklepy z audiofilskimi różnymi gadżetami, słuchawkami, które mają częstotliwość podaną od 5 do 35 tysięcy herców.
No to jest chyba pewien chwyt marketingowy, bo tych częstotliwości bardzo niewielkich, niskich nie słyszy człowiek, ani tych wysokich powyżej 16-20 tysięcy herców. To tego nie usłyszymy. Więc nam potrzebne są tylko te częstotliwości średnie, głównie do porozumiewania się i do słuchania muzyki od 125 do 8 tysięcy herców też jest zakres, który nam w zupełności wystarczy. A wraz z wiekiem, a również z zaśmiecaniem środowiska hałasem, ten słuch się pogarsza.
No ale jeżeli weźmiemy teraz takie przeciętne życie, to dziecko już w przedszkolu, może mniej, ale w szkole, to od razu dostaje na uszy potężny kawał hałasu.
To na przerwie na pewno ten hałas przekracza, że takie badania były, przekracza dźwięki, które docierają do ucha dziecka na przerwie, to przekraczają 85 decybeli. I to już jest zaliczane do hałasu. Oczywiście ten hałas staje się niebezpieczny, jak długo działa, ale 5-10-minutowa przerwa czy impulsywny dźwięk nie jest tak niebezpieczny, jak stały hałas.
Gdzieś tam przeczytałem, że wystarczy 4-minutowa ekspozycja na duże natężenie dźwięku i może być utrata słuchu.
Tak, ale to już powyżej 100 decybeli takie historie się zdarzają.
Myśli pan, że w szkole nie ma takiego dźwięku? Jak ja wchodzę, to zawsze słyszę, że tam jest 100.
No i tam jest szeroki zakres tego dźwięku, czyli dotyczy wszystkich częstotliwości.
I to trochę pomaga, tak?
To trochę pomaga, plus nie jest on stały, bo to są miejsca głośniejsze, miejsca cichsze i nie jest to stałe bombardowanie tym samym niebezpiecznym natężeniem.
A czy ktoś próbował dowiedzieć się, jaka część dzieci, młodzieży w szkole już traci właśnie słuch z powodu tego hałasu, który tam panuje?
Tak, takie badania są prowadzone. Screening słuchu u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Instytut Fizjologii Patologii Słuchu takie badania przeprowadzał i całkiem spora grupka naszych pociech niestety.
Mówi się o 20% no,
tak,
chyba.
Tak, to 20% dzieci ma problemy ze słuchem.
Czyli w tej początkowej fazie swojego życia tak naprawdę.
Tak, to nie tylko hałas, to także infekcje.
Z jakim natężeniem dźwięku mamy do czynienia na co dzień, przy takich różnych czynnościach, spróbujmy powiedzieć. No tak. Bo my nie zdajemy sobie z tego sprawy.
Dźwięk podawany jest w skali logarytmicznej, w decybelach. 0 decybeli to jest próg słuchu. A to spadająca kartka papieru, powiedzmy, czy listek z drzewa. Po 100 decybeli, kiedy startuje w pobliżu motocykl czy samochód z kiepskim tłumikiem.
O, młot pneumatyczny, pociąg tutaj mam. A jeśli chodzi o szept?
Szept. To jest rzędu 20 do 35 decybeli, to w tym zakresie sobie szepczemy.
Z tego, co widzę, nasza lodówka może dawać 40 decybeli, to taka chyba starsza trochę lodówka. Zwykła rozmowa to 45-50 decybeli.
Tak, do 60 decybeli to rozmowa, tak.
Ale odkurzacz też może mieć 60 decybeli według tej informacji, którą tutaj znalazłem.
To bardzo dobry odkurzacz.
To bardzo dobry odkurzacz, no właśnie, bo silencer to na pewno tak będzie. A jeśli chodzi o takie dźwięki ekstremalne, to co największy daje hałas?
No to możemy popatrzeć na hałas przemysłowy. Na szczęście coraz mniej takich manufaktur, gdzie blachą o blachę się uderza i mamy impulsowy dźwięk rzędu 140-150 decybeli.
Bardzo niebezpieczny.
No tak, samo tak. A my mieliśmy takiego pacjenta, który uderzał młotkiem o blachę, bo tak musiał i stracił tony wysokie. Był uraz akustyczny.
No bo to są właśnie nie dość, że wysokie tony, to jeszcze bardzo duże natężenie dźwięku. A jaki poziom dźwięku uważa się za nieszkodliwy dla zdrowia w ogóle?
Znaczy 85 decybeli to jest hałas. Od tego momentu liczymy w medycynie przemysłowej hałas w miejscu pracy, tak samo na urządzeniach. Do 80 decybeli nie traktujemy tego dźwięku jako uszkadzający słuch, impuls.
A czy to jest jakoś zależne osobniczo, że każdy człowiek ma jednak trochę inne te progi?
Tak, predyspozycja osobnicza, genetyczna też istnieje. Wrażliwość na słuch, na hałas zależy od naszej genetyki absolutnie.
No ale są takie dźwięki, które wręcz są pożądane, jeśli chodzi o to, żebyśmy je słyszeli. Bo przecież idziemy i czasami słuchamy relaksujących odgłosów.
No tak, ptaki, szum drzew, wodospad, to wszystko jest bardzo fajne, nawet jak jest koło 80 decybeli, taki huk wodospadu jest całkiem przyjemny. Natomiast te 80 decybeli w szkole może być nieprzyjemny, bo się przeradza w tak zwaną fonofobię. Na przykład spora grupa nauczycieli jest, można powiedzieć w cudzysłowie, uczulonych na krzyk dzieci na przerwie. To jest fonofobia. Nadwrażliwość na dźwięki z zakresu psychosomatyki.
I wtedy włącza się nie tylko sam zmysł słuchu, ale także i układ nerwowy.
Nie, bo to jest stres przede wszystkim i z tym związane wszelkie inne reakcje organizmu.
Za chwilę powiemy, jakie są najszybciej dające się zauważyć objawy związane właśnie z ekspozycją na hałas. Dziś profesor Marek Rogowski, otolaryngolog, tłumaczy nam, jaki wpływ ma hałas na nasze zdrowie. Jakie są najczęściej dające się zauważyć objawy związane z ekspozycją na hałas?
No pierwsze, pogorszenie słuchu, jak również te spoza sfery nawet takiej dotykalnej dla lekarza, czyli emocje. Duży hałas powoduje także
rozdrażnienie,
stres. Tak, stres,
brak koncentracji.
Dekoncentracja, choroby układu krążenia, praca w hałasie, to poziom cholesterolu wzrasta. Ale wracając do samego hałasu, to on przede wszystkim uszkadza nam komórki słuchowe. Komórki, które są bardzo wrażliwe na niedotlenienie, a duży dźwięk powoduje większy pobór tlenu przez te komórki.
I gdzie te komórki są?
Te komórki są w receptorze słuchu. Najpierw mamy ucho środkowe, tam są kosteczki słuchowe i ten dźwięk jest przekazywany drogą drgań tych kosteczek słuchowych do płynów ucha wewnętrznego, gdzie są komórki słuchowe, do ślimaka. Ślimak 2,5 zakręta ma tych komórek słuchowych zewnętrznych, jest 12 tysięcy. W zakręcie podstawnym odbieramy tony wysokie, a niskie w zakręcie szczytowym. Można porównać ten ślimak do takiego chodnika, jak się wchodzi do domu. W sieni najbardziej wytarty. Tam właśnie te komórki słuchowe w zakręcie podstawnym najczęściej ulegają uszkodzeniu i tony wysokie znikają, a tony niskie dłużej nam się utrzymują w dobrej kondycji, niezależnie od hałasu.
No to jedno, czyli jak często mamy taką ekspozycję, jeśli chodzi o tony niskie, tony wysokie, a drugie to jest natężenie też.
Tak, natężenie dźwięku. No hałas to powyżej 85 decybeli, on już powoduje dyskomfort. W 85 decybelach można tylko 4 godziny pracować zgodnie z normami BHP. W zależności od wzrostu natężenia odtwarzania dźwięku, także skraca się czas pracy zgodnie z normami.
No, znalazłem gdzieś tutaj w takiej informacji, że 35 do 70 decybeli już zaczyna się pojawiać zmęczenie z układu nerwowego. Utrudnione jest rozumienie mowy, zaczyna się zasypianie, potrzebujemy odpoczynku.
No, taki dźwięk w miejscu pracy, kiedy się musimy skupić, na pewno nie będzie nam sprzyjał w kreatywności.
A jeśli chodzi o wydajność, to w pobliżu tych 85 to już zaczyna ona dość istotnie spadać. I pewnie dlatego ta granica 85 jest badana w miejscach pracy.
Tak.
A jeśli chodzi o natężenia dźwięku, które mogą spowodować trwałe uszkodzenie, to jakie to są?
To już natężenie powyżej 85 decybeli, a prawdopodobnie i także dźwięki o niższym natężeniu. Od 80 decybeli zaczynamy mieć dyskomfort jako osoby psychosomatyczne. Natomiast fizycznie dźwięk o natężeniu 85 decybeli uszkadza komórki słuchowe.
Panie profesorze, to jeśli hałas szkodzi zdrowiu, to jak można wytłumaczyć to, że jedni ludzie bez problemu znoszą nawet bardzo duże natężenie dźwięku, na przykład podczas koncertów rockowych, a innym przeszkadzają zwykłe odgłosy chociażby ruchu ulicznego, czy nawet w miejscu pracy?
Dźwięk jest bardzo mocno powiązany z emocjami człowieka. Dźwięk na koncercie, hałas, nazywamy także beautiful noise, taki piękny hałas. Człowiek tam idzie, żeby z przyjemnością posłuchać głośnej muzyki, nie myśląc o konsekwencjach. Natomiast hałas uliczny, mimo że mniejszego natężenia, ale staje się nieprzyjemny dla człowieka. Ten hałas cywilizacyjny, zaśmiecenie naszego otoczenia tym dźwiękiem, który jest obcy naszej naturze. Oczywiście z przyjemnością by człowiek siedział przy oknie, jakby miał takie same natężenie wodospadu czy ptaków. Natomiast hałas uliczny rozdrażnia.
A często na koncertach mamy wrażenie, że nie słyszymy uszami, tylko słyszymy ciałem. Po prostu odbieramy muzykę jako ciśnienie akustyczne na brzuch, na klatkę piersiową. Czy to jest zdrowe, czy nie?
No, to akurat mniej przeszkadza. To są tony niskie. Je odczuwamy całym ciałem. Te wibracje niskie, niskotonowy głośnik, ten powoduje, że powstaje długa fala, która odbija się w swojej reakcji w zakręcie szczytowym ślimaka, ale ten zakręt szczytowy jest najbardziej chroniony. Najszybciej uszkadzane są zakresy wysokoczęstotliwościowe.
No dobrze, a jeżeli mamy te niskie częstotliwości, to one w pewnym momencie mogą być również podobne do częstotliwości bicia naszego serca. Czy to nie grozi rezonansem, jakimś uszkodzeniem? Czy czymkolwiek?
Z naszych badań wynika, że nie, aczkolwiek takie teorie się zdarzają.
Zdarzają się jednak, tak. Ale niepotwierdzone na szczęście. Ale mimo wszystko lepiej unikać tych częstotliwości 60, 70 czy 80.
No to już są częstotliwości, które w zasadzie w muzyce rzadko występują.
Albo rzadko je słyszymy, bo to też trzeba mieć odpowiedni sprzęt, żeby to usłyszeć. Czy jeśli chodzi o już samą muzykę, czy to, że my lubimy daną muzykę, może mieć wpływ na to, że możemy ją głośno słuchać i ona nas w ogóle nie będzie męczyła, a będzie na takim samym natężeniu, przy takim samym stroju muzycznym, inna muzyka i będzie nas po prostu denerwować.
Tak, nasze emocje są pozytywne w tym momencie, kiedy słuchamy taką muzykę, ale niemniej jednak ona uszkadza nasz słuch. Każdy dźwięk, który przekracza normy dopuszczalne, staje się niebezpieczny dla naszego ślimaka.
Czyli jeżeli lubimy daną muzykę i będziemy słuchać jej wyżej niż przewidują normy...
Tak, dłużej.
I dłużej, to możemy niestety zrobić sobie krzywdę z
tego wynika. I robimy sobie krzywdę w nieświadomy sposób, uszkadzając sobie słuch. Może to od razu nie widać, ale jeżeli popatrzymy na czas, to po pewnym okresie sumuje się to wraz ze starzeniem się naszego organizmu, ze starzeniem się ucha wewnętrznego i powstaje duży problem.
Mówi pan o starzeniu się ucha wewnętrznego, a starzenie to na czym ono polega tak naprawdę?
To opisane zjawisko zwane presbiakuzji, że z czasem zaczynamy gorzej słyszeć.
Czyli jak mamy te 12 tysięcy komórek, które pan tam wspomniał, to jaka część nam po prostu znika?
No, 1/3 stopniowo przestaje dobrze funkcjonować i gorzej zaczynamy słyszeć z wiekiem. Czyli... Do tego dokładają się grzechy związane z hałasem i wtedy pojawia się duży problem.
A jeśli chodzi o powiązanie właśnie tego faktu, że tam zanikają w tym całym narządzie słuchu komórki, to jakie jeszcze czynniki chorobotwórcze czy choroby, schorzenia mogą mieć wpływ na to, że szybciej będziemy tracić ten
oczywiście
słuch?
Oczywiście infekcje, leki ototoksyczne, palenie tytoniu. To wszystko sumuje
się. Dlaczego palenie tytoniu na przykład?
W tytoniu mam oprócz tych policyklicznych, bardzo toksycznych węglowodorów nasyconych, nienasyconych, znajduje się także trucizna naczyniowa, nikotyna, która kurczy naczynie. Aczkolwiek same te substancje smoliste również powodują pewne zapalenie w obrębie naszego organizmu i nasilają skutki hałasu.
To jeśli chodzi o trujące rzeczy, które nas sami niestety przyjmujemy, nie tylko nas otaczają, ale jesteśmy też czasami biernymi palaczami.
No i producentami smogu.
Jak sobie przypomnimy, to w każdej dyskotece są miejsca, gdzie tego dymu i tego wszystkiego jest bardzo dużo.
Tak, to potencjalizuje uszkodzenie spowodowane hałasem. Alkohol, dym tytoniowy.
A alkohol dlaczego?
Alkohol w nadmiarze również jako trucizna może działać.
No ale w pewnym momencie mówi się, że alkohol znieczula, czyli co?
No, znieczula, ale nie powoduje tego, że chroniony jest narząd słuchu. Słuchamy głośnej muzyki pod wpływem alkoholu, a tracąc kontrolę nad tym.
Natężeniem dźwięku.
Nad tym natężeniem dźwięku i zrobimy sobie krzywdę.
No a na przykład stadion. Jesteśmy na meczu, są bardzo głośne grupy. Grupy kibiców. Często widzimy w telewizji nawet, że jest rodzina i dzieci mają takie wielkie słuchawy ponakładane na uszy.
Bardzo słusznie. No ten hałas na szczęście nie jest cały czas tak samo wielki, ale na pewno należy rozsądnie się zachowywać również na stadionie.
A co jest gorsze pana zdaniem? Czy właśnie ten hałas, który towarzyszy nam w pracy, tego kowala powiedzmy, który tam tłuk te blachę cały czas, czy też hałas, który mamy właśnie z powodu muzyki, z powodu stadionów?
Hałas jest hałas. Tak samo działa źle.
Czyli według pana to nie ma tak większego wpływu? To, że my bardziej coś lubimy, a
czasami
czegoś nie lubimy?
Czasami mamy większą przyjemność przy uszkadzaniu sobie zdrowia, a czasami mniej.
Czyli to, że coś dla nas wydaje się bardziej przyjemne, które nam się wydaje bardziej przyjemne, niekoniecznie musi nas chronić przed tym, że uszkadzamy sobie słuch.
Tracimy kontrolę.
Jest jeszcze taki strój muzyczny, chodzi o częstotliwość A. Kiedyś była 432 Hz, teraz została od tam 1917 roku, po wielu perturbacjach, w końcu w 1951, doprowadzona do 440 Hz. No i mówi się, że ten 432 to jest naturalny, czyli taki jak szum drzew, śpiew ptaków, szum płynącej wody czy brzęczenie owadów. Natomiast 440 to jest tylko 8 Hz więcej, ale okazuje się, że to jest dźwięk niezgodny z naturą. Jak to można wytłumaczyć, że skoro był tamten dobry, naturalny, to ktoś wymyślił, że zrobimy ten gorszy? I po co?
No właśnie się zastanawiam, po co wymyślił taki dźwięk, który nie występuje w naturze, nie występuje w rezonansie naszych tkanek i w wibracji otoczenia. Myślę, że to sztuka dla sztuki i eksperyment fizyczny.
No ale słuchanie muzyki właśnie o częstotliwości 400, przy stroju 432 jest kojące. Dlaczego tak
to
jest?
To są dźwięki harmoniczne, natomiast parę herców więcej i mamy dysonans, który działa również nieprzyjemnie na nasze emocje.
Dlaczego ten dysonans powstaje?
To trzeba by się zapytać teoretyków muzyki.
Ale czy ma to wpływ na to fakt, że nasz organizm to jest około 70% wody?
To też ma znaczenie na pewno i można by wytłumaczenie fizyczne znaleźć, ale tu już sięgamy trochę do science fiction i mistyki.
No ale w pewnym sensie to też jest istotne, bo przecież ludzie często chodzą specjalnie do takich sal i słuchają specjalnie muzyki, żeby właśnie tam znaleźć swoje ukojenie, harmonię.
Tak. To już jest raczej z zakresu psychologii i psychiatrii postępowanie, a mniej z zakresu somatycznej medycyny.
No dobrze, to w takim razie do tej somatycznej medycyny powrócimy za chwilę i spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, czy teraz młodzież szybciej traci słuch niż rodzice i ich dziadkowie? To już ostatnia odsłona dzisiejszego Szlachetnego Zdrowia, a mówimy w nim o wpływie hałasu na zdrowie człowieka. Panie profesorze, czy to prawda, że teraz młodzi ludzie znacznie szybciej tracą słuch niż ich rodzice, a jeszcze bardziej niż ich dziadkowie?
Są takie obserwacje i to wiąże się z nadmiernym hałasem otoczenia i z tym beautiful noise, z tym hałasem przyjemnym, który jest nadużywany przez nasze pociechy bez kontroli. Dlatego też zalecana jest kontrola rodzicielska przy słuchaniu głośnej muzyki przez naszych.
A gdzie, kiedy i kto robił te badania i co z nich wynika? Mógłby pan tak pokrótce chociaż powiedzieć?
Już można sięgnąć do lat 60., kiedy to profesor Milke wraz z Amerykanami robili badanie wśród plemion afrykańskich, które jeszcze żyły tradycyjnie i okazało się, że młodzi ludzie, jak również i starsi, badając starzenie się słuchu, lepiej słyszeli niż Europejczycy. To świadczy o tym, że nasze otoczenie, środowisko jest nie najlepiej wpływa na nasz narząd słuchu. Przychodzi przede wszystkim o hałas, nie tylko infekcje czy czynniki chemiczne. Ucho jest jak bateria. Wyładowuje się przez całe życie i tylko od nas zależy, na ile nam starczy ta bateria, a każdy nadmierny hałas powoduje większe wyładowanie tej naszej ograniczonego zakresu mocy naszego ucha.
Jeżeli wybierze się pan na spacer, czy też przejedzie się pan autobusem, to widać co najmniej kilka osób, które właśnie mają słuchawki w uszach.
Tak, biegacze, młodzież w autobusie, oni wszyscy w dużej mierze słuchają i prawdopodobnie głośniej muzyki, ale to trzeba bardzo rozsądnie robić. Dwa, też pamiętać o tym, że jak się otaczamy głośnym dźwiękiem, to nie słyszymy zagrożeń otoczenia. Nie usłyszymy trąbienia samochodu czy nadjeżdżającego auta z drugiej strony i to staje się niebezpieczne. Wszędzie rozsądek, także przy słuchaniu muzyki w słuchawkach.
A widzimy też kierowców, którzy mają w jednym uchu słuchawkę. Nie wiadomo, czy słuchają tej muzyki, czy nie. Są też tacy ludzie, którzy słuchają muzyki tylko przez jedną słuchawkę, bo drugim uchem chcą jednak słyszeć odgłosy otoczenia. Czy to, że mamy dwa różne źródła dźwięku i różne natężenia, może wpływać na utratę słuchu po jakimś czasie?
Wszystko zależy od natężenia dźwięku, który dociera do naszego ucha, od tego bodźca fizycznego. Jak jest za duży, przekracza w pomiarze 80-85 decybeli, staje się to niebezpieczne.
A jeśli weźmiemy taką zwykłą pracę biurową, w której często korzystamy z telefonu, czy nasze uszy będą miały różną odporność na hałas? Jak to się zmienia?
To akurat jest mało szkodliwe takie działanie, jeżeli jesteśmy w warunkach pracy biurowej. tam dźwięk jest na poziomie 60 do 70 decybeli najwyżej i to nie będzie uszkadzało nam słuchu, nawet patrząc, że jest to asymetryczne.
No ale skoro jesteśmy na badaniach okresowych na przykład i się okazuje, że w pewnym momencie, w pewnym przedziale częstotliwości, zwłaszcza mowy, czyli koło 3000, przepraszam, herców, mamy spadek gwałtowny. Czy to jest normalne?
Nie, to nie jest normalne, to trzeba to zbadać, skąd się wzięło.
Czyli jeżeli mamy takie właśnie ubytki, to one nas powinny skłonić do przeanalizowania albo otoczenia,
w którym pracujemy. Może w pewnym momencie słuchamy, jesteśmy narażeni na jakiś hałas, który sobie nie uświadamiamy.
A czy możemy powiedzieć coś więcej na temat profilaktyki, czy też higieny słuchu?
Przede wszystkim unikać głośnych, nieprzyjemnych dźwięków otoczenia, stosować się do zaleceń medycyny pracy, BHP w miejscu pracy, to jest bardzo istotne, stosować ochraniacze różnego rodzaju naszego ucha, czy to w postaci tak zwanych słuchawek przy używaniu narzędzi, które wytwarzają głośne dźwięki, czy też zatyczek do ucha. To wszystko jest bardzo, bardzo istotne, żeby te natężenie dźwięku nie przekraczało 85 dB podczas docierania do naszej błony bębenkowej.
I czy to ma znaczenie, z jakiego źródła ten dźwięk dociera? Mam na myśli tutaj różnego rodzaju słuchawki, które jedne wkładamy do ucha i jakby zatykamy w ogóle ten przewód i nie ma kontaktu z zewnętrznym otoczeniem, a w drugim przypadku są to słuchawki nauszne, które mają takie bardziej zbliżone do naturalnego ciśnienia. Które z tych mogą być lepsze albo które mniej szkodzą?
No, wewnątrz przewodowe ogniskują hałas bezpośrednio na błonę bębenkową. To jest gorzej niż wówczas, kiedy mamy przyjemną, komfortową słuchawkę na uchu.
Czyli te, które mam w tej chwili w uchu, a mam taką włożoną, to są gorsze od tych, które nakładamy
na
uszy?
Jeżeli byśmy dostarczyli zbyt dużą energię akustyczną.
Bo tu ważna jest także ta energia akustyczna.
Głównie.
Czyli natężenie źródła dźwięku. We wszystkich chyba nawet teraz już smartfonach jest taki ogranicznik i jeżeli będziemy lekceważyli, że jak się pojawia czerwone, a my słuchamy, to znaczy, że możemy sobie zrobić krzywdę.
Bardzo słuszna uwaga. Najlepiej kupować urządzenia, które mają automatyczną kontrolę wzmocnienia.
Ale kontrolę, czy też znaczy inaczej, pokazują, czy ograniczają?
Znaczy niektóre pokazują i ograniczają jednocześnie. Oczywiście można to przełamać, zmieniając program, ale tego nikomu nie radzę.
No to tak jak w samochodach, w których teraz będą montowane ograniczniki do 180 i dalej nawet Volvo nie pojedzie, ale to zupełnie odmienny temat. Dziś naszym gościem był pan profesor Marek Rogowski, kierownik Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.
Wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetnego Zdrowia można odsłuchać na stronie internetowej Polskiego Radia Białystok. Jeśli ktoś ma propozycje tematów, którymi powinniśmy się zająć, to proszę przesłać na adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. A za chwilę w studiu pojawi się Marcin Kozłowski. Rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.